Witam Was bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu po obozie. Nie wiem, ilu z Was było w Wierchomli, albo ilu z Was słuchało wykładów z naszego letniego obozu, ale podczas ostatniego wykładu obozowego użyłem takiego obrazu, klucza. Powiedzieliśmy o tym, że teoria, którą poznaliśmy podczas obozu, jest jak klucz. Sam klucz niewiele zmienia, bo on do czegoś służy. Służy, żeby otworzyć pewne drzwi, a za tymi drzwiami jest zadanie, które należy wykonać. Dopiero wtedy można powiedzieć, że się skorzystało z tego, co się słyszało. Dzisiejszy wykład będzie w sumie kontynuacją tego tematu. Jeżeli ktoś z Was nie słyszał wykładów z Wierchomli, zapraszam do archiwum na naszej stronie internetowej. Nie wiem, jak Wasze dzieci, ale na przykład mój syn ma pewne ambicje. Czasami jego dziadek, czyli Grzegorz, pyta go: Leon, kim chcesz w życiu być? I mój syn odpowiada: jeszcze tego nie wiem. Najprawdopodobniej zbuduję wieżowiec nad morzem albo w górach, a może będę miał warsztat samochodowy. Czasami mówi mi, że będzie szefem kuchni. Naprawdę dobrze gotuje. Jak moja żona robi jakąś zupę, to prosi naszego syna, który ma 11 lat, prawie 11 lat, aby ją doprawił. Czasami siada na moich kolanach w mojej pracowni i mówi: tata, napiszę za ciebie twój wykład, a ty będziesz miał więcej czasu dla mnie czy dla nas. I stuka energicznie palcami po klawiaturze. Jeżeli go zapytacie, co chciałby w życiu osiągnąć albo co zmienić w tym świecie, odpowie od razu, że chciałby zlikwidować na świecie głód. Ambicje, plany, marzenia to jest wspaniała rzecz. Dla mnie jest to ewidentny ślad Bożej ingerencji w nasze życie. Bo już w pierwszej księdze Pisma Świętego czytamy takie słowa. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami, nad ptactwem powietrznym, nad wszystkimi zwierzętami. Już pierwsi ludzie dostali od Boga pewien dar. Czytamy, że Bóg im błogosławił, czyli oni zostali stworzeni z ambicjami, z marzeniami, z dążeniami. Bóg ich obdarzył taką wolą z działania czegoś na tej ziemi. I kiedy mój syn opowiada mi o swoich marzeniach albo o tym, kim chce być, co chce zrobić, nawet jeżeli to jest bardzo szalone, to cieszę się z tego, co mówi. Marzenia, plany, ambicje, chęć z działania czegoś to ślad Boga w nas. I to jest wspaniały widok, kiedy ludzie używają tego daru. A okropny widok, kiedy ludzie go zaniedbują, odkładają. Czasami tak jest, że to świat marzeń jest jedynym pięknym miejscem w życiu człowieka. I kiedy człowiek marzy, zapomina o swojej sytuacji, o swojej beznadziei. Czasami to właśnie świat marzeń, czyli wizja innej przyszłości, daje człowiekowi takiego, napędza go, by coś zmienił w swoim życiu, by ruszył naprzód i by wyrwał się ze swojej beznadziei. Myślę, że każdy z nas, jak byliśmy dziećmi, mieliśmy wiele wyobrażeń o świecie, o tym, co będziemy robić, kiedy dorośniemy, kim zostaniemy, co zrobimy, co zwiedzimy. Wszyscy mieliśmy piękne marzenia, ale dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że większość z tych marzeń się nie spełniła, albo inaczej, nie została przez nas zrealizowana. Większość z ludzi zatrzymuje się w połowie drogi. Wielu miało wielkie marzenia, wiele wspaniałych zamiarów, ale niewiele spełnia te marzenia, realizuje te zamiary. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli Bóg dał nam marzenia, jeżeli to jest ślad Jego ingerencji w nasze życie, bo już pierwszym ludziom powiedział: idźcie i czyńcie sobie ziemię poddaną, ona jest dana dla was, zróbcie to, co uważacie. Więc i marzenia, i ambicje, by iść dalej, by czegoś dokonać, jest to ślad Bożej ingerencji w nas. Dlaczego większość ludzi zatrzymuje się w połowie drogi? Dlaczego prawdopodobnie większość na tej sali o wielu rzeczach marzyła, miała wiele zamiarów, niewiele się ziściło, czy zostało zrobione? Czy Bóg nas oszukał w takim razie? Skoro dał nam pragnienia, dał nam ambicje, dał nam marzenia, ale one się nie zrealizowały. Czy to zawiódł Bóg? Biblia jasno pokazuje, że problem nie leży po stronie Boga, ale problem leży po naszej stronie. To my zatrzymujemy się w połowie drogi między marzeniem a jego zrealizowaniem. Zobaczmy pierwszy fragment, który mówi na ten temat. List Jakuba, pierwszy rozdział. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Wielu moich rówieśników zatrzymuje się w połowie drogi. Mówią: tyle chciałem od życia, a dostałem tak niewiele. Wielu z nich próbuje zwalić winę na kogoś innego, tak? Czasami na Boga, że w czymś nie pomógł. Czasami na ludzi wokół, to przez tego albo przez tego, może przez któregoś z rodziców i tak dalej, może przez rówieśników w szkole. Tyle chciałem od życia, a dostałem tak niewiele. Może to jest ich wina. A nie przychodzi im do głowy, że, tak jak mówi Jakub, oszukują samych siebie. Trudno jest spojrzeć prawdzie w oczy, że sytuacja, w której jestem dzisiaj, jeżeli jestem kimś, kto się zatrzymał w połowie drogi między marzeniem a jego zrealizowaniem, trudno przyznać, że to mój problem. Trudno przyznać, że jestem człowiekiem, który oszukuje. Co najgorsza, oszukuje samego siebie. I zwala winę na Boga, na innych ludzi albo na świat, który dzisiaj jest nieprzyjazny. Jak więc można zrealizować swoje plany, marzenia czy ambicje, skoro jest taki trudny? Adresaci tego listu mieli taki problem i Jakub wskazuje im dokładnie punkt. Ich główną część ich problemu to jest oszukiwanie samych siebie. W czasie obozu w Wierchomli użyłem symbolu klucza, który pasuje do pewnego zamka, który otwiera pewne drzwi. Ale posiadanie samego klucza, czyli teorii, której się uczymy na przykład w tej chwili, posiadanie tego klucza niewiele zmienia. To, że usłyszymy dzisiaj pewne prawdy, jeszcze nic nie zmienia. Nawet jak się ucieszymy tym, co tu jest powiedziane, nawet jak postanowimy, że coś się zmieni, to tak naprawdę jeszcze nic się nie zmieniło. Dopiero dostaliśmy klucz. Ale jeżeli go użyjemy, otworzymy drzwi, to Biblia mówi, że za tymi drzwiami ukaże się nam dzieło do wykonania, zadanie, które należy spełnić. I adresaci listu Jakuba dostali klucz. Dostali naukę, jakąś teorię na temat swojego życia, ale zatrzymali się w połowie drogi. To znaczy, wzięli klucz do ręki i powiedzieli: wow, mamy klucz, nasze życie się zmieniło. I czekali, aż coś się zdarzy. ucieszyli się z klucza i czekali, aż wydarzy się jakiś cud. Tak jak czytamy tutaj w tym fragmencie, który widzimy na ekranie, adresaci tego listu słuchali Słowa Bożego, słuchali nauki, która z tego Słowa płynie, przytakiwali, mówili tak, to prawda, i spodziewali się wspaniałych rezultatów. Ale co się okazuje? Żadne rezultaty nie przychodziły. Nic się nie zmieniało. A tak bardzo chcieli. Z czasem pojawiło się zniechęcenie. Z czasem pojawiły się zdania, że ten klucz, teoria, którą się uczymy, jest bez wartości, bo nie działa. A tak naprawdę problem leżał w tym, że oszukiwali samych siebie. Zatrzymali się w połowie drogi. Tylko słuchali i przytakiwali. Zgadzali się ze wszystkim. To jest prawda. Ale nie zrobili kolejnego kroku. Nie wypełnili tego, co było zadane. Nie wprowadzili w życie, nie zastosowali. Wielu ludzi, którzy wierzą w Boga, posiada klucz, czyli zna teorię, pewną wiedzę. Niektórzy nawet emocjonalnie są poruszeni tą nauką, to znaczy chcą, żeby coś zmieniło się w ich życiu. Ale to jest dopiero pierwszy krok, to jest połowa drogi. Trzeba zrobić kolejne kroki. Ostatnie słowo na tym naszego tekstu, błogosławieństwo. Otrzyma je ktoś, kto jest wykonawcą dzieła, tak? Nie ktoś, kto posiada pewną teorię, czy ma do niej dostęp. Nie ktoś, kto słucha, nawet jeżeli słucha bardzo uważnie. Nie ktoś, kto bardzo chce, żeby to działało w jego życiu. Nie. Błogosławieństwo, czyli wyjątkowe zaangażowanie Boga w nasze życie, następuje dopiero, kiedy wykonamy pewne dzieło, a nie kiedy słuchamy. Nie wiem, czy wy tak macie, ja czasami jak oglądam jakiś film, który przedstawia jakąś ważną prawdę o życiu, rodzą się we mnie emocje, które mówią, że trzeba coś zmienić. Człowiek pobudzony tymi emocjami ma wrażenie, że faktycznie te zmiany przyjdą. Ale one nie przyjdą. Bo to jest za mało. To są tylko emocje. One wygasną następnego dnia albo trochę później. Już nic z tego nie pamiętamy. Podobnie jest ze Słowem Bożym. Kiedy je czytamy, kiedy je poznajemy, możemy być nawet podekscytowani tym, co tam jest napisane o nas, o naszym życiu. Możemy mieć wielką chęć zmiany. Ale to dopiero pierwszy krok. I wielu ludzi, oszukując samych siebie, zatrzymuje się na tym kroku pierwszym i po czasie doświadcza rozczarowania. Jakub mówił do nich od wersetu 25, kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Posiadać klucz to jest dopiero początek. To jest pierwszy krok. Trzeba zrobić kolejne, użyć klucza, otworzyć drzwi i wykonać dzieło. Aby coś się w naszym życiu zmieniało, to nie wystarczy słuchać i przytakiwać. Nie wystarczy ucieszyć się tym, co słyszymy. Potrzeba, tak jak Jakub mówi, pilności, wytrwałości i wykonania zadania. Wiecie, każdy wykład, który jest organizowany w naszym ośrodku czy na obozie, ma pewne funkcje do wykonania. I oczywiście jedną z tych funkcji jest podnosić nas na duchu, zachęcać nas do pewnych rzeczy. Człowiek bardzo tego potrzebuje. Świat raczej wokół mówi o rzeczach negatywnych, raczej patrzymy na wszystko w takich ciemnych barwach. Kiedy słuchamy Słowa Bożego, rodzi się w nas nadzieja i to jest jedna z funkcji takiego spotkania. Takie spotkanie ma też nas pokrzepić, czyli dodać nam siły na to, co nas czeka. Natchnąć nas do działania. Ale to wszystko to jest za mało. To, co robimy tutaj w niedzielę, to jest za mało. Słowo Boże to nie jest kwestia jednego dnia, niedzieli. Nawet bardziej to jest kwestia naszego jutra. Czy to, co usłyszałem, przełożę pilnie na swoje życie? Co z tego, że coś mi się podoba lub nie? Albo mnie wzrusza lub nie? Jakie to ma znaczenie? Biblia mówi, że dopiero wykonując pewne zadanie, które Bóg ma dla nas, które możemy usłyszeć podczas takiego zadania o Nim, dopiero wtedy człowiek otrzyma błogosławieństwo, czyli otrzyma coś, z czego się ucieszy, czym będzie usatysfakcjonowany. A człowiek zatrzymuje się w połowie drogi i chce już odebrać błogosławieństwo, bo coś usłyszał ciekawego. I ma wrażenie, że jego życie już teraz się zmieni. Ma klucz i myśli, no to skoro mam klucz, będą rezultaty. Ale rezultatów nie będzie, bo jesteś w połowie drogi dopiero. Ostatnio miałem okazję siedzieć w rodzinnym gronie podczas kolacji i zadałem takie pytanie, czy ludzie, którzy ufają Bogu, zmieniają się na lepsze? Wszyscy, którzy siedzieliśmy przy tym stole, jesteśmy ludźmi, którzy Bogu zaufali, powierzyli Mu swoje życie, którzy nazywają się Jego uczniami. Dlatego pytanie było dość podchwytliwe. Czy człowiek, który zaufał Bogu, zmienia się na lepsze? Rozmowa pobiegła w ciekawym kierunku, ale żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, było trzeba doprecyzować pewną rzecz. Co to znaczy ufać Bogu? Jakub w drugim rozdziale tego listu, który patrzymy, zajął się tym problemem i powiedział coś takiego. Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Wierzysz, że jest jeden Bóg, słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. Czy ludzie, którzy ufają Bogu, zmieniają się z czasem na lepsze? Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś naprawdę ufa Bogu, to zawsze idzie to w parze z wykonywaniem dzieła. Zaufanie Bogu zawsze przynosi jakieś konkretne owoce. Człowiek, który mówi, że Bogu ufa, a się nie zmienia, jest kimś, kto oszukuje samego siebie. Jakub mówi, wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. Owszem, można być człowiekiem nawróconym, który powierzył swoje życie Bogu, ale z martwą wiarą, czyli nic się nie zmienia. Biblia nazywa takiego chrześcijanina chrześcijaninem cielesnym. Ale ktoś, kto ufa Bogu, nie może się nie zmienić. Bo wiara zawsze przynosi dobre owoce. Wielu chrześcijan dzisiaj doświadcza stagnacji. Patrzą na siebie i są rozczarowani, bo nie ma owoców. Nic nie zmienia się na lepsze. A przecież wierzą. Przecież powierzyli życie Bogu. Problem leży zupełnie gdzie indziej. Problem polega na tym, że zatrzymali się na pewnym etapie drogi, nie zrobili kolejnych kroków. Może dzisiaj wyglądają jak ludzie, którzy tyle chcieli od życia z Bogiem, a mają tak niewiele. Rośnie w nich niezadowolenie, pojawia się szukanie winnych, pojawia się skupienie na tym, jakie błędy inni popełniają, żeby odpocząć od własnej porażki. I może próbują zwalić winę na Boga. Przecież Ty, Boże, obiecałeś mi jakieś życie, a teraz ono wygląda byle jak. Może zwalają winę na świat, jaki nas otacza, bo nie jest to łatwe miejsce. Ale żeby cokolwiek zmienić, musieliby się przyznać do jednej rzeczy, mianowicie, że są ludźmi, którzy oszukują. Oszukują samych siebie. I to jest trudne bardzo, przyznać się do tego, że to ja zatrzymałem się w połowie drogi między marzeniem a jego spełnieniem, między deklaracją, że wierzę, a owocami tej wiary. Dlaczego stoję w miejscu? Nie jest to ani wina Boga, ani ludzi wokół nas, ani świata, który nas otacza. Problem jest po naszej stronie. I warto tej prawdzie spojrzeć w oczy, bo jeżeli tego nie zrobimy, niestety zostaniemy w tej połowie drogi, obwiniając wszystkich dookoła. I nasza frustracja będzie tylko wzrastać, dopóki nie zrobimy kroku do przodu. Żeby go zrobić, trzeba zrozumieć, że oszukujemy samych siebie, że wina czy problem leży po naszej stronie. Nagroda, którą Bóg ma dla człowieka, nie jest w połowie drogi. Nie da jej się osiągnąć w połowie drogi. Błogosławieństwo, o którym mówi Jakub, jest na końcu drogi. Więc chciałbym was zachęcić dzisiaj, byśmy nie zatrzymywali się tylko na słuchaniu. Człowiek, który usłyszy coś, co go zainteresuje czy zainspiruje, myśli, że już coś się zmieniło. Nie, jeszcze się nic nie zmieniło. To jest pierwszy krok, trzeba zrobić kolejne. Bo jeżeli tego nie zrobimy, prędzej czy później będziemy frustratami. Tak wiele oczekiwałem od życia, a tak niewiele dostałem. I zacznie się szukanie winnych. Adresaci listu Jakuba zatrzymali się na słuchaniu słowa. Byli podekscytowani tym, co usłyszeli, ale nie poszli dalej. To był wielki błąd. Adresaci listu Jakuba zatrzymywali się na wierze, która jest w sferze deklaracji słownej. Tak, ja wierzę w Boga. Ale to jeszcze niewiele znaczy. To jest pierwszy krok z wielu. Więc dla nas jest to takie ostrzeżenie lub zachęta, żeby nie zatrzymać się w połowie drogi tak jak oni, ale zrobić kolejny krok. Pilnie słuchać, a później wprowadzić w życie, co się usłyszało. Znaleźć drogę, jak to zrobić. Z całą pilnością. Odkryć, odnośnie której dziedziny życia muszę coś zmienić czy poprawić. I dopiero wtedy, kiedy zmienię lub poprawię, otrzymam błogosławieństwo, czyli wyjątkowe zaangażowanie Boga w moje życie. To jest przeciwieństwo frustracji. Pokolenie moich rówieśników, mam prawie 40 lat, to pokolenie średnio zadowolone z życia. Patrząc na statystyki, spełniło się średnio 10, może 20% tego, o czym moje pokolenie marzyło, czego chciało. Ale istnieje pokolenie, o wiele młodsze, tak zwanych milenialsów, którzy, jeżeli popatrzymy na opis tego, co ich czeka, czy czego dzisiaj doświadczają, są w sytuacji o wiele gorszej niż moje pokolenie. Oni powoli nie będą mieć z czego być zadowolonymi w moim wieku. Ich wszystkie marzenia, ambicje, plany nie zrealizują się prawie wcale. I będą przez to sfrustrowani. Za nimi są następne pokolenia, tak jak na przykład pokolenie moich dzieci. Co ich czeka? Jak będzie w ich przypadku? Tego nie jestem w stanie w żaden sposób obliczyć, przewidzieć. Jeszcze nie wiem. Skoro Bóg dał nam tą zdolność, by marzyć, by mieć ambicje, by planować, by chcieć coś zrobić wielkiego w tym świecie, uczynić go sobie poddanym, czy te pokolenia mają szansę to zrobić? A może Bóg sobie z nas zażartował? W dzieciństwie dał nam zdolność wyobrażania sobie różnych rzeczy, projektowania swojej przyszłości, poznawania powoli tego świata i odkrywania, co mnie w życiu cieszy. A później patrzy na nas, jak się marnujemy. Może czy wiedział, że nie mamy szans tego spełnić? Oczywiście Bóg nie żartuje z nas i problem nie leży w Nim, ale w naszym podejściu. Dlaczego to pokolenie, te 10 lat młodsze ode mnie, będzie tak niezadowolone? Między innymi dlatego, że są przyzwyczajeni zatrzymywać się w połowie drogi i oczekiwać nagrody. Zrobią dwa kroki i chcą błogosławieństwa. Ono jest po 10 krokach. Budują wielkie oczekiwania, wielkie marzenia, nierealne. I potem czekają, że one się zrealizują, nie robiąc prawie nic. Jakub by powiedział, że to pokolenie oszukuje same siebie. Zatrzymuje się w połowie drogi albo jeszcze wcześniej i czeka na nagrodę, która nigdy nie przyjdzie. To pokolenie, kiedy napotka pierwsze czy drugie przeszkody, poddaje się i mówi, to nie ma sensu o to walczyć. Skoro moje ambicje, marzenia czy plany nie realizują się w bardzo prosty i łatwy sposób, nie są na wyciągnięcie ręki, to ja zostanę w miejscu. I wystarczy jedno niepowodzenie, żeby ich zniechęcić. W moim pokoleniu trzeba tych zniechęceń o wiele więcej, żebyśmy się zatrzymali. Życie apostoła Pawła jest niezwykłym przykładem. Miał on dziesiątki, jeżeli nie setki powodów, żeby zawrócić z pewnej drogi. To jest człowiek, który zawsze miał ambicje, plany. Nawet zanim poznał Chrystusa, czytamy o nim niewiele, ale coś o nim wiemy, że coś go napędzało. Napotykał wiele trudności, ale je przechodził. Miał 100 wymówek, żeby stanąć w miejscu, w połowie drogi powiedzieć dość, to jest ponad moje siły, Bóg tego nie chce, albo ludzie tego nie chcą, żebym to zrobił, albo świat jest tak trudny, że nie pozwoli mi tego zrobić, ja zostaję w miejscu i zawracam. Miał setki powodów w swoim życiu, żeby taką decyzję podjąć. Zaraz po swoim nawróceniu zaczął on głosić Ewangelię Żydom w Damaszku. I to była jego ambicja, zanieść Ewangelię do nich, powiedzieć o Jezusie Chrystusie, którego poznał osobiście. To był cel, jego dzieło do wykonania. I dość szybko, w ciągu kilku czy kilkunastu dni, napotkał poważne przeszkody. Wprowadził w mieście takie napięcie, że czyhano na jego życie. I musiał uciekać. Inni chrześcijanie z tego miasta pomogli mu uciec w nocy, włożyli go do takiego wielkiego wiklinowego kosza i po zewnętrznej części murów spuścili go na dół. Część pomogła dostać się mu na statek, którym odpłynął daleko. Wyobraźmy sobie Pawła, który chce coś zrobić, ma jakąś ambicję, myśli, że wszystko pójdzie łatwo, ale w ciągu kilku dni okazuje się, że za to, co chce, o czym chce mówić, grozi mu kara śmierci. Wyobraźmy sobie, że jest spuszczany w tym koszu po zewnętrznej części muru miasta. Co on sobie mógł wtedy pomyśleć, będąc w tym koszu? Miał świetną okazję, by powiedzieć, nie, dość, to jest ponad moje siły. Skoro ludzie tacy są i nie chcą słuchać, może i sam Bóg nie chce, żebym to robił, skoro napotykają mnie takie problemy. Może moje ambicje są zbyt wygórowane. Moje marzenia może są nierealne, nie do osiągnięcia. Odpuszczam, zawracam z tej drogi. Ale to byłoby oszukiwanie samego siebie. To byłaby wymówka, żeby nie wykonać dzieła, które jest przed nami. Apostoł Paweł wsiadł na statek do Tarsu i szukał kolejnych okazji, by wypełnić swoje zadanie, spełnić swoje marzenia i ambicje. I tak całe życie. Przygotowałem taki krótki fragment, gdzie wymienia on przeszkody, które sprawiały, że mógłby zawrócić. Oczywiście daleko nam do jego oddania sprawie, ale może uświadomi nam to, jak niewielkie są przeszkody, które są przed nami. Albo kiedy przyjdzie chwila próby i będziemy myśleć, o, ten świat nie chce, żebym coś zrobił, albo się tego nie da zrobić, bo ktoś nie chce, może wtedy sobie wspomnimy te słowa, które napisał on w drugim liście do Koryntian. Przez trudy, bardziej przez więzienia, daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów 5-krotnie byłem bity, po 40 razy bez jednego. 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany. 3-krotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i na gości. Nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie kościoły. I od wersetu 32. W Damaszku namiestnik króla Aretasa rozkazał pilnować miasta Damasceńczyków, chcąc mnie pojmać, ale przez okno spuszczono mnie w koszu przez mur i tak uszedłem rąk jego. Między marzeniem a jego spełnieniem jest długa droga, czasami wieloletnia. Między wiarą w strefie deklaracji słowa a zmianą naszego życia jest długa droga. I większość oszukuje samych siebie, zatrzymując się w połowie tej drogi. Mówią, to się nie da zrobić. Każda przeciwność jest interpretowana jako znak, żeby się zatrzymać. Ale to zatrzymanie się w połowie drogi przyniesie tylko jeden skutek. Odwrotny niż błogosławieństwo. Czyli sytuację, w której człowiek jest głęboko sfrustrowany i pełen goryczy. I nie umiejąc poradzić sobie ze swoją porażką, zacznie szukać winnych. Dzisiejszy świat jest w tym dobry. Zawsze ktoś jest winny mojego niepowodzenia. Apostoł Paweł jest dla nas przykładem człowieka, który miał ambicje, miał plany, miał marzenia. Ich rozmiar nas zaskakuje co najmniej. Ale wszystkie przeszkody, które napotkał, przeszedł. Nasze dzisiaj są o wiele mniejsze. Apostoł Paweł nie oszukiwał samego siebie. Dobrze, gdybyśmy poszli w jego ślady. Na koniec muszę powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, że są wśród nas tutaj na sali, czy w Katowicach, w Krakowie, czy online ludzie, którzy nigdy nie mieli zbyt wielkich ambicji albo nie odważyli się marzyć zbyt wiele. Nie wyznaczyli sobie nigdy jakiegoś celu, który jest gdzieś daleko, wysoko, czegoś trudnego. Woleliby żyć w prosty sposób. Więc na koniec przygotowałem werset, który jest niesamowitą obietnicą dla wszystkich nas. Nie tylko dla tych z nas, w których rodzi się jakaś ambicja, chęć zmienienia czegoś w tym świecie, ale także dla tych, którzy tych ambicji nie mają. Jest to fragment listu do Filipian, apostoła Pawła do Filipian 2:13. Albowiem to Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Wśród słuchaczy apostoła Pawła byli ludzie pozbawieni ambicji. I Paweł nigdy ich nie oceniał jako gorszych od siebie. Pod swoje skrzydła wziął zresztą młodego Tymoteusza, który nie był człowiekiem o wielkich ambicjach, o wielkich planach. Apostoł Paweł, owszem, był podróżnikiem. Chciał być jak najdalej, zanieść Ewangelię. Tymoteusz nie. Bóg nie dzieli ludzi na tych, którzy mają ambicje, i na tych, którzy nie mają. Ale Bóg pokazuje, co może zrodzić w naszym sercu, co jest efektem wiary. Bóg może działać w niezwykły sposób w twoim życiu. Może włożyć do twojego serca wspaniałe marzenia, jakąś ambicję, konkretny plan zgodny z Jego wolą. Nie musi być to rzecz, która jest wielka w oczach innych ludzi. Nie musi być. Bóg jest sprawcą chcenia. Czyli Bóg sprawia, że w naszym sercu pojawia się pewne pragnienie, by coś zmienić. Czy w nas samych, czy w środowisku wokół nas, czy w całym świecie. Ale po drugie czytamy, że Bóg jest też sprawcą działania. Wielu z nas boi się zrobić kolejny krok, tak? Marzyć to jest jeszcze łatwo, zaplanować to jest jeszcze łatwo. Mieć jakieś dobre pragnienia od Boga to jest jeszcze łatwo, ale wprowadzić to w życie to już jest dla nas przeszkoda. Apostoł Paweł mówi, że Bóg jest sprawcą także działania. I to jest Boże dzieło w życiu człowieka. I może to jest droga dla ciebie. Możesz prosić Boga o tą pierwszą część, o to, by sprawił w tobie chcenie, tak? Żeby pojawiły się właściwe marzenia, właściwe plany, właściwe ambicje. Bo znamy słowo chore ambicje, tak? Czasami człowiek za bardzo się w tym wszystkim zapędzi. Może też marzyć o bardzo złych rzeczach. Może planować złe rzeczy. Możemy prosić Boga, żeby dał w nasze serce właściwe marzenie, plany czy ambicje. I co więcej, możemy Go prosić o to, by nam pomógł to wykonać. Daleko nam do apostoła Pawła. Może z natury jesteś człowiekiem, który nie ma takich ambicji. To nie jest przeszkodą. Bo Bóg może w naszym sercu zrodzić i chcenie, i wykonanie. Apostoł Paweł, kiedy zaczynał, miał marzenia. Na początku te własne. Nie zawsze zgodne z wolą Boga. Ale później, kiedy się nawrócił, Bóg mu dał wspaniałe marzenia. I większość z nich zdążył zrealizować. A niektóre nie zdążył. Czasami to by nas mogło zatrzymać. A ja już nie zdążę w moim życiu zrobić tego czy tamtego. Przykład apostoła Pawła pokazuje, że to nie ma znaczenia. On miał marzenie spotkać się jeszcze z Tymoteuszem, swoim uczniem, do czego nigdy nie doszło. Czy to marzenie było złe? Miał ambicję dotrzeć do Hiszpanii z Ewangelią. Nigdy tam nie dotarł. Czy ta ambicja była czymś złym? Nie, była śladem Bożej ingerencji w jego serce. Dlatego zachęcam nas, byśmy odważyli się marzyć, planować, mieć ambicje, nawet jeżeli nie zdążymy tego uczynić. Nie bójmy się takiej drogi. Warto marzyć, warto planować, warto mieć ambicje zgodne z wolą Boga. Jeżeli Bóg pozwoli i będziemy żyli, to za tydzień o tej samej porze będziemy ten temat kontynuować. Zapraszam w przyszłą niedzielę na 17:30.